Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego w Poznaniu. Został nim ksiądz Szymon Stułkowski, rektor w tamtejszym seminarium.
Papież spotkał się z włoskim środowiskiem piłki nożnej. W sposób szczególny zwrócił się do wielkich gwiazd futbolu. Pamiętajcie, skąd wyszliście i bądźcie wychowawcami dla młodych, apelował Ojciec Święty.
Unię Europejską czekają poważne zmiany. Musi być ona bardziej swobodna i mniej inwazyjna, uważa przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.
24 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego w Poznaniu. Został nim ksiądz Szymon Stułkowski, dotychczasowy rektor w tamtejszym seminarium duchownym.
Biskup nominat ma 58 lat, pochodzi z Rokietnicy. Kapłanem jest od 1986 roku. Był wikarym w Konarzewie, Poznaniu i Wiedniu. Na Uniwersytecie Wiedeńskim obronił doktorat z teologii pastoralnej. Od 2001 roku wykłada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 10 lat był sekretarzem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski.
Dzieląc się pierwszymi refleksjami po papieskiej nominacji, ksiądz Stułkowski przyznał, że dla niego jest to przede wszystkim znak wzywający go do nawrócenia.
Staram się wchodzić w to zaproszenie, w tę decyzję Ojca Świętego, duchu pokory i odczytuję to przede wszystkim jako znak, który mnie samego wzywa do nawrócenia. Wiele takich znaków Pan Bóg mi dawał, także w ostatnim czasie. Myślę, że to jest ogromna szansa, żebym ja sam jeszcze bardziej Chrystusa poznał, umiłował, naśladował. I jeśli biskup jest takim człowiekiem, to będzie pomagał też tym, do których jest posłany, Chrystusa głębiej poznać, pokochać, naśladować. Będę się musiał sporo uczyć, mimo że 33 lata kapłaństwa, ale to zawsze nowe zadania. I przyjmuję to jako też pewną formę kariery w Kościele. Używam tutaj tego słowa z cudzysłowem, bo powtarzałem zawsze moim wychowankom, że jest ścieżka kariery w Kościele, ale jest to kariera w dół, w służbę. Ta droga się zaczyna od Chrztu Świętego i tak chciałbym swoją posługę realizować w duchu służby, bo jestem świadom tego, że godność największą otrzymałem właśnie 5 marca 61, kiedy zostałem ochrzczony. A teraz kolejny etap, jeszcze bardziej radykalnie pokazania służby.
Wszystko, co mówicie i robicie, staje się nauką dla waszych młodych sportowców i pozostawia w nich niezatarty ślad zarówno dobra, jak i zła, mówił papież do uczestników spotkania pod hasłem Piłka, którą kochamy. W przemówieniu zwrócił się do rodziców, trenerów i liderów w świecie futbolu.
Ojciec Święty podkreślił, że dla młodych piłka nożna jest aktywnością, która angażuje nie tylko mięśnie, ale osobowość, marzenia, aspiracje, ciało i duszę. Zwrócił również uwagę, że sport jest doskonałą okazją, by nauczyć się, jak dawać z siebie wszystko, co najlepsze, z zaangażowaniem i poświęceniem. Przede wszystkim jednak, mówił papież, piękno gry w piłkę polega na tym, że nie robimy tego samotnie.
Franciszek wskazał, że niestety nawet w młodzieżowym świecie piłkarskim doświadczamy zjawisk, które plamią piękno tej gry. Da się zauważyć na przykład niektórych rodziców, którzy sami zamieniają się w ultrasów, albo menadżerów czy trenerów, którzy odbierają tej grze charakter zabawy. Nie każde dziecko musi być mistrzem, a porażki powinny być okazją do wzrostu, zaznaczył papież.
W dalszej części przemówienia Ojciec Święty zwrócił się do trenerów, którzy dla młodzieży stają się ważnymi punktami odniesienia i wzorami do naśladowania. Powinni uważać, aby nie zdeptać marzeń młodych, ale również nie karmić ich tanimi iluzjami, które giną w zderzeniu z rzeczywistością.
Na koniec Franciszek zwrócił się do wielkich gwiazd piłki nożnej na świecie.
Un'ultima parola.
Ostatnie słowo chcę skierować do wielkich mistrzów piłki nożnej, na których zapatrują się ci młodzi sportowcy. Nie zapominajcie, skąd wyszliście, spod miejskich peryferii, świetlic, malutkich społeczności. Życzę wam, abyście zawsze czuli się wdzięczni za waszą historię zbudowaną z poświęceń, zwycięstw i porażek. Abyście czuli również odpowiedzialność wychowawczą realizowaną poprzez spójność życia i solidarność z najsłabszymi. Aby zachęcić najmłodszych do stawania się wielkimi wewnątrz, a może nawet mistrzami w życiu. Wielkimi w życiu. To jest zwycięstwo dla nas wszystkich. To wasze zwycięstwo, że gracie w piłkę nożną. A do liderów, proszę was, zawsze zachowujcie amatorskość, bo ona jest mistycyzmem.
La amatorialità, che è una mistica.
Muzea sztuki sakralnej ukazują oblicze Kościoła, są świadectwem jego artystycznej płodności. Przypomniał papież włoski muzealnikom, podkreślając, że również dziś wszyscy mają prawo do artystycznego piękna.
Franciszek przyjął na audiencji członków Stowarzyszenia Muzeów Kościelnych we Włoszech. W przygotowanym dla nich przemówieniu wspomniał o degradacji środowiska, w którym żyje człowiek. Dotyczy to nie tylko przyrody, ale także dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturalnego. Jest ono równie zagrożone co stworzenie. Tymczasem to właśnie ono kształtuje lokalną tożsamość i pozwala budować środowisko przyjazne dla człowieka.
Franciszek zwrócił też uwagę na rolę muzeów. Zapoznają one z historią danego miejsca, a zarazem umacniają tożsamość jego mieszkańców. Sprawiają, że mogą się poczuć jak w domu. Wszystkim pomagają wznieść oczy ku pięknu. Dzięki muzeum ludzie mogą zakosztować piękna, w którym wyraża się życie człowieka i jego harmonia z otoczeniem. Papież podkreślił, że sztuka nie jest przeznaczona tylko dla nielicznej garstki wybranych, lecz dla wszystkich. Taka jest też misja kościelnej sztuki sakralnej, w której wyraża się chwała Boga.
Franciszek wskazał też na potrzebę nawiązywania relacji ze współczesnymi artystami. Jest to niezbędne, aby kontynuowany był dialog, który Kościół zawsze prowadził ze sztuką. Na zakończenie papież zachęcił muzealników do wejścia na drogę świętości, która, jak zaznaczył, jest najprawdziwszym pięknem Kościoła.
Papież spotkał się z pracownikami i podopiecznymi Istituto Innocenti we Florencji, czyli tak zwanego Szpitala Niewiniątek. Jest to najstarsza włoska instytucja publiczna zajmująca się ochroną dzieci oraz rodziny. Placówka ma za sobą 6 wieków historii.
Ojciec Święty, nawiązując do wypowiedzi dyrektora Instytutu, podjął użyte przez niego wyrażenie kultura dziecka. To kultura bycia zaskoczonym różnymi zjawiskami, a przez to wchodzenia w kontakt z życiem. Papież zauważył, że wszyscy powinniśmy się tego uczyć, powracać do prostoty dziecka, a szczególnie do zdolności zachwycania się. Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek i my powinniśmy się tego uczyć.
Kolejnym wątkiem, który podjął Franciszek, była tradycja przełamanych medalików. Połowa dla dziecka, a połowa dla matki, które je pozostawiła w instytucie.
Dzisiaj w świecie jest tak wiele dzieci, które właściwie mają połowę medalika. Są to ofiary wojen, ofiary migracji, dzieci osamotnione, ofiary głodu, dzieci z połową medalika. Kto posiada drugą połowę? Matka Kościół. My mamy drugą połowę. Trzeba pobudzić ludzi do refleksji i zrozumienia, że my jesteśmy odpowiedzialni za drugą połowę oraz pomóc stworzyć dzisiaj drugi dom niewiniątek, bardziej o zasięgu światowym, dom nastawiony na adopcję.
Ojciec Święty stwierdził, że w adopcji bardzo przeszkadzają problemy biurokratyczne i proceduralne. Trzeba budować świadomość, że mamy drugą połowę medalika. Papież zachęcił do budowania kultury adopcji, ponieważ jest wiele dzieci opuszczonych, samotnych oraz ofiar wojen.
Na osobnych audiencjach papież przyjął delegację z Bułgarii i Macedonii Północnej. Podziękował im za wspaniałe przyjęcie podczas ostatniej podróży apostolskiej.
Franciszek podkreślił, że był szczególnie poruszony szacunkiem, jakim otaczani są ludzie starsi w społeczeństwie bułgarskim. Jest to znak uznania dla tradycji. Tu nie chodzi o czuwanie nad popiołem, ale o zachowanie ognia, stwierdził Franciszek. Wzruszyła go ponadto uroczystość przyjęcia pierwszej komunii świętej przez grupę 245 dzieci w Rakowskim. Pozdrowił serdecznie metropolitę Antoniego oraz patriarchę Neofita, którego nazwał człowiekiem wiary, człowiekiem cichym oraz głębokim.
Przyjmując natomiast delegację z Macedonii Północnej, papież przypomniał mszę w Skopie oraz wizytę w domu pamięci matki Teresy z Kalkuty. Ojciec Święty był bardzo poruszony spotkaniem z młodymi reprezentującymi różne tradycje religijne, co było ważnym znakiem braterstwa. Podkreślił, że to naród macedoński był, historycznie rzecz biorąc, bramą dla chrześcijaństwa w Europie.
Dziś przypada Dzień Modlitw za Katolików w Chinach. Ustanowił go w 2007 roku papież Benedykt XVI. Dzień ten jest obchodzony we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, czczonej w głównym sanktuarium maryjnym w Szeszan.
Sytuacja katolików w Chinach jest bardzo trudna. Wciąż napływają informacje o prześladowaniach. Niszczone są kolejne krzyże, świątynie i inne miejsca kultu. Kapłani przetrzymywani są w więzieniach. Dzieci i młodzież mają oficjalny zakaz wchodzenia do kościołów. Na czele wielu wspólnot stoją kapłani i biskupi wyznaczeni przez partię. Jak podaje agencja Asia News, w tym roku odnotowano też mniejszy napływ pielgrzymów do sanktuarium w Szeszan. Katolicy są zawiedzeni brakiem pozytywnych rezultatów chińsko-watykańskiego porozumienia. Do modlitwy za kościół w tym komunistycznym kraju włączył się również papież. Dziś na Twitterze napisał: "Módlmy się za katolików w Chinach. Niech Matka Boża z Szeszan pomaga im dawać świadectwo wiary w komunii z Kościołem Powszechnym oraz wytrwać w jedności pomimo ran i prób, ufając nadziei, która nie zawodzi."
Biskupi wierzą nie w wzruszenie w Unii Europejską, wierzą w drogę jedności. Taką też drogę wskazuje papież Franciszek dla dobra zjednoczonej Europy, powiedział kardynał Angelo Baniasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Zastrzegł on jednak, że Unia musi się zmienić.
Kardynał Baniasco podkreślił, że Unia jest niezbędna, powinna być jednak swobodniejsza i mniej inwazyjna, bardziej zrozumiała dla ludzi i skuteczniejsza. Metropolita Genui ma nadzieję, że po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Unii będzie więcej zdrowego rozsądku i pokory. Przypuszczam, że nastąpią zmiany w instytucjach europejskich, poczynając od Parlamentu. Od tego trzeba zacząć, aby polityka mogła wypełniać swoje zadanie poprzez słuchanie i dialog, mówi przedstawiciel europejskich biskupów.
Jego zdaniem w nowym parlamencie politycy muszą się nauczyć ze sobą rozmawiać, rozumieć argumenty przeciwnika, dostrzegać w nich ziarna prawdy. Tylko w ten sposób będzie można dojść do syntezy, która nie będzie polegała na zacieraniu różnic czy uniformizacji, ponieważ to wywołuje negatywne reakcje poszczególnych ludów i kultur.
Kardynał Baniasco wskazuje też na potrzebę wyzbycia się lęku przed tożsamościami narodowymi. Trzeba je przyjąć w ich pięknie. W ten sposób rozbrojone też zostaną ekstremizmy. Nurty skrajne rodzą się bowiem z lęku, a przede wszystkim z obawy, że nie jest się branym pod uwagę, powiedział kardynał Baniasco.
Jutro w 6 miastach francuskich odbędą się marsze dla Jezusa. Tysiące osób przejdzie ulicami Lille, Metz, Strasburga, Montpellier, Marsylii oraz Paryża bez protestowania przeciwko komuś czy czemuś, ale z gorącym pragnieniem, aby śpiew chwały na cześć Chrystusa dotarł do uszu współczesnych ludzi.
Marsz dla Jezusa jest radosnym i pokojowym świadectwem żywej wiary, która pragnie dotknąć serc. To wyjątkowa okazja, aby pójść i opowiedzieć naszym współobywatelom oraz zaświadczyć publicznie o naszej wierze w Jezusa Chrystusa. To słowo organizatorów z Federacji Odpowiedzialnej za przygotowanie wydarzenia. Ma ono charakter ekumeniczny i mobilizuje wszystkie kościoły we Francji. Większość diecezji, w których odbędzie się marsz, mówi o nim na swoich stronach internetowych. Jezus Chrystus nie jest własnością żadnego kościoła, odłamu czy wyznania. Marsz dla Jezusa stanowi wyjątkową okazję, aby wznieść się ponad nasze różnice i przynależności i pokazać, że jesteśmy zdolni wspólnie zaświadczyć o naszej wierze, czytamy w oświadczeniu organizatorów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.